Ja może się pomodlę też, dobrze? Kochany, drogi Panie Jezu, jest to wielka łaska, że możemy być przy Tobie teraz i oczekujemy na Twoją obecność, Panie, i pragniemy, Panie, abyś wypełnił serca nasze, bo tak bardzo potrzebujemy, Panie, w tym czasie, okresie, w tym złym świecie, tam, gdzie tyle jest zła, Panie. Dziękujemy Ci, że wybrałeś nas, abyśmy naprawdę mieli zwycięstwo w Tobie, Panie, i chcę wraz z braćmi i siostrami być skryty w Tobie i zachować pokój i radość w Duchu Świętym. Dziękuję Ci za każdego brata i siostrę. Chwała Tobie niech będzie. Amen.
Amen.
Ostatnio tutaj brat Stasiu miał też usługę na temat emocji. I tak myślałem, modliłem się, co ja mógłbym tu teraz powiedzieć, no bo mnie tak nie jest łatwo tak przygotować jakiegoś nabożeństwa, usługi takiej, ale przypomniało mi się takie jedno zdarzenie z człowiekiem, który był ateistą. I on na wczasy przyjeżdżał do nas i strasznie chciał zawsze dyskutować z nami i udowadniać, że Boga nie ma, a to wszystko, co powstało, to wielki wybuch i tak dalej. I jednego dnia nie przyjechał i mówi, no to co, porozmawiamy? No i tak rozmawiał z nim o Bogu i o tym, że o tym pięknie, które wszystko stworzył Pan Bóg. A on mówi, ale gdzie? To taki był wybuch i to wszystko tak się samo zrobiło, nie? A ja mówię, wiesz co, to ja jest to loże i taki głupi stół, mówię, to ja muszę zrobić te elementy, muszę z tą mnie poskłodo i potem pomalować, wyczyścić. Widziałeś to, żeby się coś takiego samo zrobiło? A tym bardziej teraz ten świat. Ja mu prawie, a weź zegarek rozbier na części, te kółeczka wszystkie włóż do słoika i poczepaj tym i zostaw to na milion roków, czy ile tam, czy to się wszystko poskłada. A on mówi tak, praktycznie może tak na razie nie, ale teoretycznie to jest możliwe. No ja tak widzę, no Boże, ja tego czekam i tak nie przekonam, bo ja nie mam siły ani mocy, żeby go przekonać. Mówię mu o tym pięknie, o tym wszystkim, o człowieku, o stworzeniu, ale on jest taki ateistą był. A ja mówię tak, czy potrafiłbyś zabić człowieka? A on pewnie. A ja mówię, pytał się go, dlaczego? A on mówi, no to, żebym poszedł siedzieć, to by go nie zabił. No ale ja mówię tak, byś był na jakiejś wyspie, na oceanie, byłbyś tam tylko ty i ten człowiek, który cię zdenerwował i już byś tam stąd nie przyszedł, ani nikt by tam nie poszedł. Nie poradziłbyś? On mówi, no nie poradziłbym. No ja mówię, tuż czemu byś tego nie mógł zrobić? A on mówi, wiesz co, mnie by sumienie nie pozwoliło. I ja mówię, widzisz, to jest ta cząstka, którą Bóg włożył w twoje serce. To jest ta Boża cząstka, którą ty masz od Boga, a sam nawet nie wiesz o tym i przeczysz temu. I powiedział mi na końcu, wiesz co, to jest chyba tylko jedna sprawa, która by mnie mogła przekonać. Nic innego. Ja mówię, oby tak się stało i od tego czasu potem my już nie byli razem. Nie wiem co, ale mówi, że trzeba było nad tym pomyśleć. I tak mi przyszło na myśl, że nie słyszałem jeszcze i takiego słowa, żeby ktoś mówił na temat sumienia. I tak mi się myślało, no może coś znajdę w Biblii, wersety, które mówią o sumieniu. I potem się popatrzyłem też do takiego no, słownika też trochę. I właśnie wyczytałem tam tak, że sumienie jest częścią naszej psychiki i naszej duszy też, nie? I przez sumienie możemy albo doświadczać radości i pokoju jeżeli my są blisko Boga, tak myślę sobie, albo też możemy doświadczać smutku i taki niepokoju, kiedy życie nasze jest oddalone od Boga. I właśnie taką definicję. I tak sobie myślę, tak, no w Starym Testamencie, bo szukałem w Biblii, ani jednego słowa nie znalazłem o sumieniu. Ani jednego. I właśnie też tam było wspomniane, że Stary Testament po prostu tam nie występuje to słowo, dlatego że oni mają prawo, nie? Czyli zakon, i to jest jakby takie prawo grupowe, i oni według tego zakonu wszystko starają się robić, nie? I dlatego po prostu nie znają łaski, bo nie znają tego, który daje łaskę, nie? I tak właśnie potem mi przyszła taką myśl właśnie o tym, jak to Pan Jezus rozprawiał z uczniami, i ludzie się zebrali i zwiastował im, i przyszli tam faryzeusze i uczeni tam w piśmie, i przyprowadzili tę niewiastę cudzołożnicę. Ja bym to chciał przeczytać, choć nie chcę się nad tym długo zastanawiać, bo jest tutaj, jest Władek, ale 8 rozdział Ewangelii Jana jest tak powiedziane. Ja trochę jakoś zachrypnął, bo ja mam problem z ostrzelami, ale może jakoś do rady. A Jezus udał się na Górę Oliwną i znowu rano zjawił się w świątyni, a cały lud przyszedł do Niego i usiadłszy uczył ich. Potem uczeni w piśmie i faryzeusze przyprowadzili kobietę, przyłapaną na cudzołóstwie, postawili ją pośrodku i rzekli do Niego: Nauczycielu, tę oto kobietę przyłapano na jawnym cudzołóstwie, a Mojżesz w zakonie kazał nam takie kamienować. Ty zaś co mówisz? A to mówili, kusząc Go, by mieć powód do oskarżenia Go. A Jezus, schyliwszy się, pisał palcem po ziemi. A gdy Go nie przestawali pytać, podniósł się i rzekł do nich: Kto z was jest bez grzechu, niech pierwszy rzuci na nią kamieniem. I znowu schyliwszy się i pisał. A gdy oni to usłyszeli i sumienie ruszyło ich, wychodzili jeden za drugim, poczynając od najstarszego, i pozostał Jezus sam i owa kobieta pośrodku. A Jezus podniósłszy się i nie widząc nikogo, tylko kobietę, rzekł jej: Kobieto, gdzież są ci, co cię oskarżali? Nikt cię nie potępił? Ona odpowiedziała: Nikt, Panie. Wtedy rzekł jej: Ja cię nie potępię i nie potępiam, idź i odtąd już nie grzesz. To jest taka naprawdę historia takiej mądrości Pana Jezusa. Oni chcieli przyłapać Pana Jezusa. Oni jakby rzucili tę kobietę po to, żeby mogli znaleźć na Panu Jezusie jakąś winę i mieli Go o coś oskarżyć. I pomyśleli tak, jeżeli Pan Jezus powie, no ukamienować Go, bo tak mówi zakon, nie? No to wtedy by powiedzieli, no tak, ty głosisz łaskę i miłosierdzie, a ty chcesz zabijać człowieka, nie? I mieliby powód. No a jeżeli by po prostu powiedział, że ułaskawił, to by powiedzieli, przecież ty też należysz pod zakon, po prostu podlegasz zakonowi i łamiesz zakon, nie? A Pan Jezus wybrał taką piękną drogę. I właśnie co zrobił? Zrobił to, że oni sami siebie musieli oskarżyć. Oni oskarżyli sami siebie, bo tu jest powiedziane tak. A oni to usłyszeli i sumienie ich ruszyło. Czyli oni zobaczyli swój grzech. Oni się przyznali do grzechu. Bo Pan Jezus im powiedział, kto z was jest bez grzechu, niech rzuci. A to, że się z tego wycofali, to oznaczyło to, że oni się przyznali do grzechu. I w tej pięknej historii po prostu Pan Jezus uratował tę kobietę, ale uratował też ich. Też ich uratował, że mogli wejrzeć też w siebie. Bo to jest wielka łaska, kiedy człowiek może wejrzeć w siebie i zobaczyć u siebie swój grzech. Po prostu jest wiele ludzi, to te sumienia mają tak zagłuszone, że po prostu nie potrafią zobaczyć swojego stanu, w jakim żyją, w jakim są. I tak to jest. I sumienie ma zdolność przekonywania też. W sumieniu możemy zobaczyć swój nasz grzech i odróżnić, co jest dobre i co złe. Adam z Ewą nie potrzebowali tego. Oni, oni mieli też może sumienie, nie? Ale oni nie znali zła i nie potrzebowali wybierać nigdy. Ale już z chwilą, kiedy zostali wyrzuceni z raju, to oni już musieli wybierać teraz to, co jest dobre, a to, co jest złe. No. W Dziejach Apostolskich chciałbym też niektóre wersety przeczytać. W Dziejach Apostolskich 23:1. Ja tak, wiecie, lubię się posługiwać więcej Słowem Bożym, bo to jest to, co jest, nie jest kształt, zniekształcone. 23:1. I Paweł, w kilku miejscach znalazłem, gdzie Paweł mówi właśnie o tym sumieniu. I Paweł, kiedy stał właśnie przed to Radą Najwyższą, utkwiwszy wzrok w Radzie Najwyższej, rzekł: mężowie bracia, ja aż do dnia dzisiejszego żyłem przed Bogiem z całkowicie czystym sumieniem. Popatrzcie się, apostoł Paweł mógł powiedzieć przez całą Radę Najwyższą, że przez całe swoje życie zawsze żyje z czystym sumieniem. Jeszcze następny werset mam. To jest, kiedy apostoł Paweł stał przed Feliksem, 24 rozdział, 16 werset. Przy tym sam usilnie staram się o to, abym wobec Boga i ludzi miał zawsze czyste sumienie. I czyste sumienie wobec Boga, to na pewno to jest, może ludzie bardziej o tym myślą, bo mają tę bojaźń przed Bogiem. Nie? Ale tu jest, Paweł mówi, że tak samo odnosi się to, że ja mam mieć czyste sumienie wobec ludzi. Po prostu, żeby ludzie nie musieli powiedzieć jakoś obłudnik czy kłamca czy coś. I ja mogę różne rzeczy zrobić. Ja mogę fałszywie okłamać, namówić na kogoś, narządzić, że ten taki, ten taki, ten to, obgadywać. I po prostu to już nie jest po prostu sumienie czyste. Po prostu. I to jest niesamowicie ważna rzecz dla mnie się stała, żeby nie dać się złapać po prostu na właśnie taki diabelski potrzepty. I tak widzę, że w życiu naszym i w moim, i też tak czasem było, że można jakby stępić to sumienie. Można go zdusić, można go znieczulić. I dzieje się to potem tak, że człowiek, kiedy ma takie przytępione sumienie, to coraz bardziej po prostu nie widzi swoich grzechów. Kiedyś może jakąś rzecz, którą zrobił, go oskarżała, ale kiedy on to zabiło, to sumienie, no bo to ludzie nie lubią, jak go sumienie oskarżą, to po prostu coraz większe grzechy, a on to nie widzi, że to jest jakiś problem. I mówi, wszystko jest w porządku u niego i tego. I tak widzę, że mało na ten temat też mówimy, że sumienie to jest bardzo ważna rzecz. I może znowu by chciał przeczytać taki werset 1 Tymoteusz 4:1-2. Może to jest za dużo, ale tak. A tu jest powiedziane tak, że Duch wyraźnie mówi, że w późniejszych czasach odstąpią niektórzy od wiary i przystaną do duchów zwodniczych i będą słuchać nauk szatańskich, uwielbieni obłudą kłamców naznaczonych w sumieniu piętnem występków. I po prostu myślę, jakoś tak widzę, że nadchodzą takie czasy, że wiele gdzie jest odstępstwa. I tak naprawdę trochę mi tak było smutno, że po prostu tak mało nas tu jest. Naprawdę. Bo widzę, że jak apostoł Paweł powiedział do Efezjan, wykupujcie czas, gdyż nie są złe. Ale w innym tłumaczeniu jest powiedziane, że znaczy wykorzystujcie, tu jest powiedziane w Brytyjce. A w innym tłumaczeniu jest powiedziane, wykupujcie ten czas. Ja myślę, że ten czas, który możemy poświęcić na to, aby wzrastać w łasce i poznaniu Pana Jezusa, musimy wykupić. Bo dzisiaj jak coś spytasz kogoś, chcesz coś, to nie ma czasu. Nie wiem, czyście to zauważyli, ale wiele razy spotkałem coś, mówię, a wiesz co, nie ma czasu, nie ma czasu. I dla Boga ten czas też trzeba wykupić. A czym go mamy zapłacić? No też czasem. Wziąć ten czas, co siedzę przy telewizorze, wziąć ten czas, co jakieś głupoty bym oglądał, czy cokolwiek, i mogę go wykupić, ale muszę chcieć po prostu, żeby wykupić ten czas. I dla mnie też to stało się takim właśnie ważnym. No to tak może tyle, a jeszcze tak więcej chciałbym trochę tych wersetów. Ale jeszcze o tym, na przykład, kiedy człowiek wpadnie w jakieś takie może odstępstwo od Boga, kiedy zagłuszy to sumienie. Po prostu to naprawdę jest takie tragiczne życie. I ja powiem, mam taki też smutek, chciałem powiedzieć o tej rodzinie tam w Łabajowa, że modlę się o to i ostatnio tam był i taki jakiś przeżył taki naprawdę smutek, ciemne chwile, bo to człowiek, który już 30-40 razy miał padaczkę i ostatnio sobie odgryzł język tego, bo to tak po to jak się dostanie drgawki i po prostu no proszę, modlę się o nich, a jakoś tak mi jest ciężko, że nic tam się nie dzieje. I też chciałbym i proszę o to, żeby zbór mógł się modlić. Może by ktoś mógł pójść tam kiedyś do nich ze mną i kiedyś proponowałem, bo myślę, że pójdziemy tam, a nie bardzo chcieli. No. I jest taka możliwość przez Pana nadarowana, jeżeli my sami byśmy wpadli w jakieś zagłuszenie naszego sumienia, to jest jedno wspaniałe wyjście, że to jest pokuta i to jest upamiętanie i to jest prośba o łaskę. To jest prośba o łaskę. I w liście do Hebrajczyków też tam takie słowo znalazłem. To jest 9:14. I tam jest tu jest powiedziane też właśnie o krwi. Tam właśnie Jelenka modliła się też o krew Chrystusa, która oczyszcza nas. I tu jest tak, pisze autor tego listu, 9:13-14. Bo jeśli krew kozłów i wołów oraz popiół z łałowicy przez pokropienie uświęcają skalanych i przywracają cielesną czystość, to jest powiedziane jeśli, bo jeśli krew. Ale w 10:4 jest powiedziane, jest bowiem niemożliwą rzeczą, aby krew wołów i kozłów mogła gładzić grzechy. I to jest rzeczą niemożliwą, tu jest napisane. I w tym 9 rozdziale dalej jest napisane, 14 wiersz, o ileż bardziej krew Chrystusa, który przez Ducha Wiecznego ofiarował samego siebie bez skazy Bogu, oczyści sumienie nasze z martwych uczynków, abyśmy mogli służyć Bogu żywemu. Czyli i serce, kiedy my zgrzeszymy, i nawet i sumienie, jeżeli jest zanieczyszczone, to krew Chrystusa jest lekarstwem i ratunkiem. I widzę, bracia i siostry, że kiedy może coś się na noga potknąć, to ja zawsze uciekłem do tej krwi i modlę się i dziękuję Bogu, że tylko w tej krwi jest ratunek. Bo nie mam w niczym innym ratunku, nie mam. Tylko ta krew Chrystusa oczyści moje serce i moje sumienie. I to jest taka radość dla nas i takie błogosławieństwo. I tak mi się przypomniało też jeszcze, może nie chcę długo, bo tu jeszcze bracia są. I Dawida, kiedy on zgrzeszył. Kiedy zgrzeszył i to też tam w psalmie to jest powiedziane, może też tam jeszcze do tego. I tu Dawid po prostu przed Bogiem żałuje i mówi, zmiłuj się nade mną, Boże, według łaski swojej. Według wielkiej litości swojej zgładź występki moje. Czyli tu jest powiedziane, obmyj mnie zupełnie z winy mojej i oczyść mnie z grzechu mego. Dawid wiedział, do kogo ma przyjść. Dawid znał dobrze swojego Pana i może często zapominamy o tym, ale to jest taka wielka, wspaniała obietnica, że kiedy przytrafi się nam coś złego, to możemy mówić do Pana, zmiłuj się nade mną, Boże, według wielkiej litości Twojej. I wiecie, Pan Jezus to czyni. On nie chce śmierci grzesznika, ale On chce, aby się człowiek upamiętał. I dla nas to jest darowana łaska. Jeszcze tak w jednym psalmie też, tak mi się właśnie spodobało, to 80. psalm, ale to Asaf tam mówi takie sprawy. Bo ja mówię cały czas o tym, że człowiek może, po prostu wierzący człowiek, może zanieczyścić swoje serce i sumienie. I jak z tego wyjść, żebyśmy wiedzieli, jak mu z tego wyjść. I tu Asaf mówi w 4 wierszu, Boże, odnów nas i rozjaśnij oblicze swoje, a będziemy zbawieni. 8 wiersz, Boże zastępów, spraw nam odnowę. Spraw nam odnowę. Potem 85 psalm, też 5 wiersz mówi, spraw nam odnowę. To jest taki błagani, proszeni. I potem psalmista, a tu znowu to mówi Korach. Spraw nam odnowę. Potem 6 wiersz. Czy na wieki gniewać się będziesz na nas? Czy rozciągniesz gniew swój na wszystkie pokolenia? Czyż nie ożywisz nas znowu, aby lud twój rozradował się w tobie? Chciałbym teraz słyszeć, co mówi Bóg, Pan. Zaiste zwiastuje pokój ludowi. A swemu i wiernym swoim, aby tylko nie zawrócili do głupoty swojej. Zaiste zbawienie jest bliskie dla tych, którzy się go boją. I tutaj właśnie Korach mówi i Asaf, Panie, spraw nam odnowę. A dzisiaj to jest tak, że ludzie nie pragną tej odnowy. Nie chcę być sędzią, ale wiele z naszych braci jakoś tak odeszło i za bardzo nie chcą słuchać po prostu. No i nie oczekuję tej odnowy. Nawet w życiu takim codziennym jakieś starsze rzeczy ludzie nie naprawiają i nie odnawiają, bo wyrzucają i kupują nowe. A zdarza się tak, że żona się mu nie spodoba i też wyrzuci i odprawi i nowo se sprawi. Także widzę, że ten świat idzie do takiego naprawdę upadku i mamy zwiastować właśnie łaskę Boga, ale też zwiastować ludziom Boży sąd. Bo często się słyszę i spotkałem się z takimi grupami ludzi, którzy widzą Boga tylko takiego dobrego tatusia i w Bogu masz wszystko i On ci nie do choroby, On ci nie do nic złego, bo On cię miłuje i to. Ale gdybyśmy popatrzyli też w liście do Rzymian, to mi się teraz akurat przypomniało, co jest napisane o Bogu. Że to nie jest tylko taki dobry tatuś, który po prostu nie zwraca uwagi na nasze życie, ale to jest chyba w 11 rozdziale. Ale nasz Bóg jest taki, że skoro On daje dobre rzeczy, to czasem i też musimy przyjąć złe rzeczy, bo On jest dawcą i tego, i tego. I tu jest powiedziane w 11 rozdziale, 22 wiersz. Zważ tedy na dobrotliwość i surowość Bożą. Surowość dla tych, którzy upadli, a dobrotliwość Bożą względem ciebie, o ile wytrwasz dobroci, bo inaczej ty będziesz odcięty czy odrzucony. Także ja wiem o tym i mówię, jeżeli ludziom mówię o Bogu, to nie cukruję im, że Bóg jest wspaniały, On przykry, a On tam machnie ręką na twój grzech. Nie, Bóg takim nie jest. Bóg jest święty, czysty i przed oblicze Boże się nic nieczystego nie dostanie, ani do Jego Królestwa. No. Jeszcze mam trochę takich wersetów, może jeszcze chciałbym, żeby ich przeczytać, o tym, jak Dawid po prostu żył w takiej bojaźni Bożej i jak on bardzo pilnował swojego sumienia. Rzymian 13,5, może tak szybko to. Bo tu mówi właśnie apostoł Paweł, nauczał o naszym stosunku do władzy, stosunku do tych, którzy mają pieczę nad nami. Czy to się rozchodziło o pastorów, czy to się rozchodziło prezydentów miasta, czy co, to jest w pewnym sensie jakoś władza i po prostu apostoł Paweł uczy, że my mamy być poddani tej władzy, mamy za nią się modlić, a nie przeklinać. Jak teraz się to nie rozsłyszy, przekleństwo i gdyby mogli, to by wzięli flinty i wystrzelali tych czy tamtych. Nie? A Bóg mówi co innego. W 5 wiersz, 13 wierszu mówi, przeto trzeba jej się poddawać nie tylko z obawy przed gniewem, lecz także ze względu na sumienie. Także my możemy przez takie jakby złorzeczenie, choćby tej ziemskiej władzy, możemy też zanieczyścić sobie sumienie. 1 Tymoteusz 1,5. Ja tylko tych wersetów pole, a już uciekł. To ty jest. A, przepraszam, 2 Tymoteusz.
1,5.
Ja, ale ja sobie 2 Tymoteusz. I tu jest właśnie, apostoł Paweł pisze do Tymoteusza. A celem tego, co przykazałem, to tym on go nazywa swoim synem, bo Tymoteusz uwierzył też przez Pawła, nie? I był jego uczniem, ale też był jego synem. A celem tego, co przykazałem, jest miłość płynąca z czystego serca, z dobrego sumienia i z wiary nieobłudnej. I on nie tylko chciał żyć czystym sumieniem, ale po prostu modli się i przekazuje i napomina Tymoteusza właśnie że mam miłość mieć, która płynie z czystego serca i z dobrego sumienia. Potem jeszcze 19 werset. Tu jest, mówi, zachowując wiarę i dobre sumienie, które pewni ludzie odrzucili i stali się rozbitkami we wierze. I to też jest taka niebezpieczna sprawa, że jeżeli pewni ludzie odrzucą to sumienie, żeby, i nie chcą, żeby ich sumienie osądzało, oskarżało, to wiecie, co się stają? Po prostu rozbitkami we wierze. Tracą wiarę, po prostu, i tu jest potem przykład takich ludzi, którzy, z którymi tak się stało. 2 Tymoteusz 1:3 też jeszcze. I Paweł tu mówi Tymoteusz, dziękuję Bogu, któremu z czystym sumieniem służę, ja, tak jak przodkowie moi, gdy nieustannie Ciebie wspominam w modlitwach moich, we dnie i w nocy. Dziękuję Bogu, po prostu, któremu z czystym sumieniem służy. A i myślę, że służba, żeby służyć Bogu, to Bóg chce, żeby to było czyste sumienie. Bo ja myślę, że i tak z takim nieczystym sumieniem nie da się Bogu służyć. Że nie potrafimy służyć, bo Bóg tego, bo tej służby Pan Bóg nie akceptuje też. No i tu Paweł mówi, że modli się o Tymoteusza we dnie i w nocy. Popatrzcie, jak to jest ważna rzecz. I ja tak sobie też myślę, mamy dzieci, nie? I niektóre już są dorośnięci. I my tak z żoną to zawsze, naprawdę jeszcze kiedy dzieci były młode, tego, my nawet pierwszy telewizor chyba 10 roków miał ten najmłodszy, jak my kupili. I one wyrastały bez tego. I raczej my się modlili. I możemy dziękować Bogu nie dla naszych zasług, absolutnie, ale że Bóg ich zachował od tego świata po prostu. Że nie musieli po prostu w tym bagnie tego świata zanurzać się, ale naprawdę, że chcieli żyć dla Boga. Jeszcze Hebrajczyków przeczytam. 10:22. I tu jest tak. Takie piękne słowa. No, mnie to rozradowały zawsze te słowa. O tej nowej drodze. Mając więc, bracia, ufność, iż przez krew Jezusa mamy wstęp do świątyni, drogą nową i żywą, którą otworzył dla nas poprzez zasłonę, to jest przez ciało swoje, oraz kapłana wielkiego nad domem Bożym. Wejdźmy na nią ze szczerym sercem, w pełni wiary, oczyszczeni w sercach od złego sumienia i obmyci na ciele wodą czystą. Tu jest, mając więc, bracia, ufność, iż przez krew mamy wstęp do świątyni. Mamy wstęp do świątyni społeczności wierzących ludzi, bo Paweł mówi do Koryntian, że czy nie wiecie, że ciała wasze są świątynią, że wy wszyscy jesteście świątynią i tę świątynię buduje sam Pan Jezus. I to jest wielka łaska, że przez tę łaskę i przez śmierć i krew Chrystusa, która nas oczyszcza, możemy być w społeczności wierzących ludzi. I ja naprawdę, to jest szczęśliwy człowiek, który może przebywać w społeczności wierzących ludzi. Kiedy idę gdzieś do ludzi, tak mi przyjdzie czasem między ludzi niewierzących, to wiecie, naprawdę się tam czuję tak jakby, no nie wiem, jak, gdzie bym wszedł. Ale kiedy idę do społeczności wierzących, czy mamy ją w domu, czy gdziekolwiek, to naprawdę widzę, że to jest wielkie szczęście. Jest to wielka łaska i mamy Pana, choćby się na coś przytrafiło, to możemy być oczyszczeni krwią Pana Jezusa i mamy przystęp też i do Boga, i do braci, i do sióstr.